Lekcja ósma. 25 sierpnia. Zjazd Kościoła w Jerozolimie. Tekst pamięciowy. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Dzieje apostolskie 15:11. Po ponad dwóch latach Paweł i Barnaba wrócili do Antiochii Syryjskiej. Ponieważ cały tamtejszy zbór był zaangażowany w wysłanie ich jako misjonarzy, naturalne było, iż Paweł i Barnaba złożyli przed zborem sprawozdanie ze swojej działalności. W tym sprawozdaniu podkreślili nie to, czego oni dokonali, ale czego Bóg dokonał przez nich. Treścią sprawozdania było oczywiście powodzenie misji wśród pogan, choć wielu Żydów także przyjęło ewangeliczną wiarę. Od wydarzeń w domu Korneliusza nawrócenie pogan stało się ważną kwestią w Kościele, ale obecnie, gdy znaczna liczba pogan przyłączała się do Kościoła, sprawy naprawdę się skomplikowały. Wielu wierzących w Jerozolimie wyrażało obawy, według nich pogan należało najpierw obrzezać. To znaczy uczynić ich żydowskimi prozelitami, aby następnie mogli się stać częścią ludu Bożego i zostali dopuszczeni do wspólnoty chrześcijańskiej. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich problem pogan sięgnął krytycznego poziomu, tak iż cały Kościół musiał działać razem, by znaleźć rozwiązanie. Zjazd Kościoła w Jerozolimie był punktem zwrotnym w historii ogólnoświatowej misji Kościoła Apostolskiego. Niedziela. 19 sierpnia. Rozważana kwestia. Od początku zbór w Antiochii składał się zarówno ze schellenizowanych Żydów, jak i wierzących pochodzących ze środowiska nieobrzezanych pogan, którzy najwyraźniej żyli w pokojowej współegzystencji. Jednak ich wspólnota została rozerwana wraz z pojawieniem się grupy chrześcijan z Jerozolimy. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:1-5. Wobec jakiego problemu stanął Kościół? A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Ci wyznawcy z Judei byli przypuszczalnie tymi samymi, na których wskazano w Dzieje Apostolskie 15:5, faryzeuszami, którzy uwierzyli w Jezusa. Obecność faryzeuszów w Kościele nie powinna nas dziwić, jako że Paweł sam był faryzeuszem przed swoim nawróceniem. Wydaje się, że ta grupa przybyła do Antiochii z własnej inicjatywy, choć inne zdarzenie, do którego doszło w Antiochii jakiś czas później, wskazuje, że większość chrześcijan wywodzących się ze środowiska Żydów w Judei, w tym również apostołowie, miała problemy z zaakceptowaniem obecności chrześcijan pochodzenia pogańskiego w Kościele. W liście do Galatów Paweł nie wyraża się pozytywnie o judaizujących, nazywając ich fałszywymi braćmi, którzy wywołują niepokoje i których prawdziwą motywacją jest odebranie wierzącym duchowej wolności związanej z Ewangelią oraz doprowadzenie nawróconych pogan do niewoli legalizmu. Ich żądanie było jednoznaczne: jeżeli nawróceni poganie nie pozwolą się obrzezać i nie będą przestrzegać wszystkich żydowskich przepisów ceremonialnych, nie mogą być zbawieni. Wierzyli oni, że zbawienie jest możliwe jedynie w Bożej społeczności przymierza, a według Starego Testamentu nie było innego sposobu, by stać się częścią wybranego ludu Bożego, jak tylko przez poddanie się obrzezaniu. Krótko mówiąc, aby poganie mogli być zbawieni, musieliby najpierw stać się żydowskimi prozelitami. Oczywiście Paweł i Barnaba nie mogli się zgodzić z takimi wymaganiami, które były przeciwne naturze Ewangelii. Jednak agresywna postawa przybyszów z Judei wywołała gorący spór. Greckie słowo stasis przetłumaczone w Dzieje Apostolskie 15:2 jako zatarg można też oddać następująco: niezgoda, spór i kłótnia. Sprawa była zbyt ważna, by można ją było rozstrzygnąć jedynie na lokalnym poziomie wspólnoty chrześcijańskiej. W grę wchodziła jedność całego Kościoła. Tak więc współwyznawcy z Antiochii postanowili wysłać delegatów do Jerozolimy, w tym Pawła i Barnabę, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie tego problemu. Postaw się w sytuacji judaizujących. Jakie argumenty mogli oni przytaczać jako uzasadnienie swojego stanowiska? Poniedziałek. 20 sierpnia. Obrzezanie. Jednym z najważniejszych zagadnień w tym konflikcie było obrzezanie. Nie zostało ono ustanowione przez ludzi. Nakazał je sam Bóg jako znak swojego przymierza z Abrahamem i jego potomkami, wybranym ludem. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 12:43-49. Kto jeszcze miał być obrzezany oprócz tych, którzy urodzili się jako Izraelici? I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, oto ustawa o wierze paschalnej, żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał. Lecz każdy niewolnik, nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. W jednym i tym samym domu ma być spożyta, ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz, ani kości z niej nie złamiecie. Cały zbór izraelski będzie tego przestrzegał. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani, i wtedy może brać udział w święcie, i będzie zrównany z tubylcem, lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca, goszczącego wśród was. Błogosławieństwa przymierza nie były ograniczone do tych, którzy urodzili się jako Izraelici, ale rozciągały się także na niewolników czy przybyszów, którzy mieli przed Bogiem taki sam status jak miejscowi Izraelici, cudzoziemiec, będzie zrównany z tubylcem. Tak więc obrzezanie, wyłącznie mężczyzn, było niezbędne, aby przyłączyć się do Bożej społeczności przymierza. Ponieważ Jezus był Mesjaszem Izraela, wydawało się naturalne, że judaizujący domagają się, by poganie stali się Żydami, zanim będą mogli mieć udział w zbawieniu. Przeczytaj list do Rzymian 3:30, pierwszy list do Koryntian 7:18, list do Galatów 3:28 i 5:6. Jak Paweł rozumiał obrzezanie? List do Rzymian 3:30. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Pierwszy list do Koryntian 7:18. Był ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje. List do Galatów 3:28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. List do Galatów 5:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Twierdząc, że nawrócony poganin nie może być zbawiony, jeśli wcześniej nie zostanie wyznawcą judaizmu, ludzie ci mylili dwa różne pojęcia, przymierze i zbawienie. Przynależność do Bożej społeczności przymierza nie gwarantuje. Ponadto sam Abraham został zbawiony, usprawiedliwiony, przez wiarę, co stało się przed obrzezaniem, a nie w wyniku obrzezania. Zbawienie zawsze było przez wiarę, podczas gdy przymierze było łaskawym rozporządzeniem, przez które Bóg dawał poznać siebie i swój plan zbawienia całemu światu. Izrael został wybrany właśnie w tym celu. Problem polegał na tym, że łącząc zbyt ściśle przymierze ze zbawieniem, judaizujący zaczęli postrzegać obrzezanie jako zbawczą zasługę. Jednak zbawienna łaska Boża nie działa w tym zakresie, w jakim działają ludzkie uczynki. Tak więc narzucanie obrzezania chrześcijanom nawróconym z pogaństwa jako rzekomego środka zbawczego było oczywistym wypaczeniem prawdy Ewangelii, odrzuceniem łaski Bożej i wyrzeczeniem się Jezusa. Ponadto taka postawa przeczyła powszechności zbawienia. Paweł nie mógł się zgodzić z tego rodzaju poglądami. Jakie niebezpieczeństwo tkwi w poglądzie, że zbawienie może być dostępne przez przynależność do prawdziwego Kościoła? Wtorek. 21 sierpnia. Dyskusja. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:7-11. Jaki był wkład Piotra w dyskusję podczas zjazdu Kościoła w Jerozolimie? A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nami nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Łukasz oczywiście nie zamierzał relacjonować obrad zjazdu w całości. Interesujące byłoby na przykład usłyszeć argumenty judaizujących, jak również odpowiedzi Pawła i Barnaby. Fakt, że zapisane zostały tylko przemówienia Piotra i Jakuba, wskazuje na znaczenie tych postaci wśród apostołów i przywódców ówczesnego Kościoła. W swojej mowie Piotr zwrócił się do apostołów i starszych Kościoła, przypominając im o swoim doświadczeniu sprzed lat w domu Korneliusza. W gruncie rzeczy jego argumentacja była podobna do tej, jaką posłużył się wcześniej w rozmowie ze współwyznawcami w Jerozolimie. Sam Bóg okazał swoją akceptację nawrócenia Korneliusza, mimo że był on nieobrzezanym poganinem, udzielając jemu i jego domownikom dar Ducha Świętego, którego udzielił apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy. W swojej opatrzności Bóg posłużył się właśnie Piotrem, by przekonać współwyznawców w Judei, że nie czyni różnicy między Żydami a poganami w kwestii zbawienia. Choć nie praktykowali obrzędów oczyszczenia określonych przepisami Starego Przymierza, chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa nie powinni byli dłużej uchodzić za nieczystych, jako że sam Bóg oczyścił ich serca. Ostatnie słowa Piotra brzmiały tak, jakby wypowiedział je apostoł Paweł: Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Dzieje Apostolskie 15:11. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:13-21. Jakie rozwiązanie problemu pogan zaproponował Jakub? A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: Mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon odpowiedział: Jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, i odbuduję jego ruiny, i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni, znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Przemówienie Jakuba sugeruje, że posiadał on niemały autorytet. Niezależnie od tego, co Jakub rozumiał przez odbudowanie przybytku Dawida, co w proroctwie Amosa jest kojarzone z przywróceniem władzy rodowi Dawida, najważniejszym celem Jakuba było wykazanie, że Bóg zadbał o przyłączenie nawróconych z pogaństwa do Kościoła i w ten sposób w pewnym sensie zrekonstruował pojęcie ludu Bożego, a zatem nawróceni poganie mogą być wcieleni do Izraela. Ze względu na to Jakub zasugerował, by nie nakładać na nawróconych pogan większych wymagań ponad to, czego normalnie wymagano od obcokrajowców, którzy mieszkali w Izraelu. Środa. 22 sierpnia. Apostolskie orzeczenie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:28-29. Przed jakimi czterema rzeczami zalecono powstrzymywać się poganom nawróconym do Boga? Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Główny problem będący przedmiotem zjazdu Kościoła został zadowalająco rozwiązany. ponieważ zbawienie jest z łaski. Wierzący wywodzący się z pogaństwa zostali zwolnieni z obrzezania, gdy przyłączali się do Kościoła. Jednak powinni wstrzymywać się od czterech rzeczy. 1. Pokarmów ofiarowanych bożkom w pogańskich rytuałach i podawanych podczas publicznych uczt lub sprzedawanych na rynku. 2. Spożywania krwi. 3. Spożywania mięsa zwierząt uduszonych, to znaczy zawierającego krew. 4. Niemoralności seksualnej we wszelkich formach. Obecnie większość chrześcijan traktuje zakazy dietetyczne, zakazy od 1 do 3, jako przejściowe zalecenia. Twierdzą, że ponieważ te rzeczy były szczególnie odrażające dla Żydów, zakazy te miały jedynie zlikwidować przepaść między chrześcijanami pochodzenia żydowskiego a chrześcijanami pochodzenia pogańskiego. Często też twierdzi się, że wszystkie inne przepisy starotestamentowe, w tym przepisy dietetyczne, zobacz 11 rozdział Księgi Kapłańskiej i przykazanie dotyczące soboty, które nie znalazło się na liście, już nie obowiązują chrześcijan. Jednak tak zwany dekret apostolski nie był ani czasowym, ani nowym chrześcijańskim kodeksem etycznym wykluczającym wszystko inne, co wiązało się ze Starym Testamentem. Pod kierunkiem Ducha Świętego apostołowie i starsi Kościoła powtórzyli jedynie przepisy zawarte w 17 i 18 rozdziale Księgi Kapłańskiej dotyczące obcych przybyszów w Izraelu. W kontekście Księgi Kapłańskiej zakazy te oznaczają odrzucenie pogaństwa. Każdy przybysz, który pragnął mieszkać w Izraelu, musiał porzucić te pogańskie praktyki, w których się wychował i do których przywykł. Podobnie każdy nawrócony poganin, który pragnął przyłączyć się do Kościoła, musiał zająć jasne stanowisko w tej kwestii, odwracając się w ten sposób od pogaństwa. Jednak to był dopiero pierwszy krok. Stając się chrześcijaninem, były poganin miał teraz pełnić wolę Bożą, będąc posłuszny przykazaniom, które są powszechnie obowiązujące, zostały ustanowione przed Mojżeszem i nie mają charakteru rytualnego. Były poganin miał więc teraz świętować sobotę oraz rozróżniać między pokarmami czystymi i nieczystymi. To, że decyzja zjazdu Kościoła nie miała charakteru przejściowego, wynika jasno na przykład z objawienia Jana 2:14 i 20, gdzie powtórzone zostały zakazy pierwszy i ostatni, co obejmuje domyślnie dwa pozostałe. I rzeczywiście dowody historyczne wskazują na to, że decyzja ta była uważana za obowiązującą chrześcijan jeszcze długo po czasach nowotestamentowych. Gdy dochodzi do różnicy zdań, jak możemy nauczyć się siadania razem do stołu, słuchania się nawzajem oraz w duchu wzajemnego szacunku i pokory dążenia do rozwiązania powstałych problemów? Czwartek. 23 sierpnia. List z Jerozolimy. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:22-29. Jakie dodatkowe środki zostały podjęte przez zjazd Kościoła w Jerozolimie w związku z uchwałą, która tam zapadła? Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo: apostołowie i starsi, bracia braciom, pochodzącym z pogan w Antiochii i w Syrii, i w Cylicji, przesyłają pozdrowienie. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Po pierwsze postanowiono napisać list do nawróconych z pogaństwa, by poinformować ich o podjętej decyzji. List napisany w imieniu apostołów i starszych Kościoła zebranych na zjeździe w Jerozolimie był oficjalnym dokumentem odzwierciedlającym przewodnią rolę ośrodka jerozolimskiego, z pewnością ze względu na apostolskie przywództwo, w wśród wszystkich społeczności chrześcijańskich. Napisany w 1949 roku, gdy z całym prawdopodobieństwem odbył się zjazd, list ten jest jednym z najstarszych zachowanych dokumentów chrześcijańskich. Na zjeździe kościoła w Jerozolimie postanowiono także wysłać dwóch delegatów, Judę i Sylasa, by towarzyszyli Pawłowi i Barnabie w drodze do Antiochii. Ich zadaniem było dostarczenie apostolskiego listu i poświadczenie jego treści. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:30-33. Jak zbór w Antiochii przyjął list z Jerozolimy. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i oddali list. A gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. A po upływie pewnego czasu zostali odesłani przez braci ze słowami pokoju do tych, którzy ich wysłali. Gdy list został odczytany, zbór wielce się uradował pocieszającym przesłaniem, iż obrzezanie nie jest wymagane od nawracających się pogan. Wyznawcy pochodzący z pogan nie mieli też nic przeciwko czterem wymaganiom wymienionym w liście. Tak więc pierwszy groźny podział grożący Kościołowi został zażegnany, przynajmniej co do zasady. Podczas zjazdu przywódcy Kościoła w Jerozolimie wyrazili też pełne uznanie dla Ewangelii głoszonej przez apostoła Pawła, a następnie podali prawicę wspólnoty jemu i Barnabie na znak akceptacji i zaufania. Jednak chrześcijanie będący etnicznymi Żydami, którzy skrupulatnie przestrzegali starotestamentowych przepisów, nadal postrzegali jako wielce problematyczne zasiadanie do stołu z chrześcijanami pochodzącymi z pogaństwa, którzy z punktu widzenia owych przepisów pozostawali rytualnie nieczyści. Ta kwestia dała o sobie znać w związku z incydentem z udziałem Piotra, o czym wspomina Paweł w list do Galatów 2:11-14. Ellen White skomentowała to w następujący sposób: nawet nie wszyscy uczniowie byli gotowi chętnie przyjąć decyzję soboru. Odpowiedz sobie uczciwie, jak trudno ci jest zachować wspólnotę ze współwierzącymi innej rasy, kultury czy grupy społecznej? Jak możesz się wyzbyć postawy niezgodnej z Ewangelią? Piątek. 24 sierpnia. Do dalszego studium. Nawróceni Żydzi zazwyczaj nie byli skłonni iść naprzód w takim tempie, w jakim opatrzność Boża wskazywała drogę. Rezultaty działalności apostołów wśród pogan dowodziły, że nawróceni poganie przewyższą liczebnie nawróconych Żydów. Żydzi obawiali się więc, że jeśli ograniczenia i ceremonie prawa nie zostaną narzucone poganom jako niezbędny warunek przynależności do kościoła, wówczas szczególne zwyczaje Żydów, które dotąd odróżniały ich od innych ludów, w końcu zanikną wśród tych, którzy przejęli poselstwo Ewangelii. Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia mieszkający w pobliżu świątyni w naturalny sposób zwracali myśli ku szczególnym przywilejom danym narodowi żydowskiemu. Gdy widzieli, że kościół chrześcijański oddala się od ceremonii i tradycji żydowskich, i przeczuwali, że szczególna świętość, jaką posiadały żydowskie zwyczaje, wkrótce może zblednąć w świetle nowej wiary, wielu czuło rozdrażnienie wobec Pawła, który w największej mierze przyczyniał się do tej zmiany. Nawet nie wszyscy uczniowie byli gotowi chętnie przyjąć decyzję soboru. Niektórzy pałali gorliwością w spełnianiu prawa ceremonialnego, a Pawła traktowali nieprzychylnie, gdyż uważali, że głoszone przez niego zasady w kwestii obowiązywania żydowskiego prawa są zbyt liberalne. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie ostatnie pytanie z poniedziałkowej części lekcji. Jak rozumiemy fakt, że przynależność do prawdziwego kościoła nie gwarantuje zbawienia? Na przykład starożytny Izrael z pewnością był prawdziwym kościołem, ale to nie znaczy, że każdy Izraelita, bez względu na osobisty wybór, został zbawiony. Skoro przynależność do prawdziwego kościoła nie gwarantuje zbawienia, to jakie korzyści wynikają z takiej przynależności? 2. To jak należy przyjmować nieobrzezanych pogan do społeczności wiary, było jedną z pierwszych i najważniejszych administracyjnych decyzji kościoła wczesnochrześcijańskiego. Jakie podobne i jednocześnie trudne problemy są omawiane we współczesnym kościele i jak przykład z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich uczy nas je rozwiązywać? 3. Podzielcie się w klasie na dwie grupy. Jedna z grup niech odegra rolę chrześcijan Żydów domagających się, by nawróceni poganie przyłączający się do kościoła najpierw stali się Żydami, co postrzegali, i słusznie, za przedłużenie obietnic przymierza danych Izraelowi. Jakie były ich argumenty i jak mógłbyś na nie odpowiedzieć? Jak tego rodzaju dyskusja może pomóc nam zrozumieć, że to, co dzisiaj wydaje się nam oczywiste, było znacznie trudniejsze do zrozumienia prawie 2000 lat temu?